Joanna Łańcucka. Stara Soboniowa i zbiegła duchy. Pierwsze śniegi. O szarej godzinie stara Soboniowa wyszła na podwórze. Zapadał rześki, mroźny wieczór, pokrywający szeronem włoski w nosie i mrowiący delikatnie w opuszkach palców. Soboniowa, wyciskając w skrzypiącym śniegu równiutkie ślady nowymi gumofilcami, podeszła do płotu okalającego jej podwórko. Znowu strzał garnieć, mruknęła pod nosem. Zmrużyła oczy otoczone gęstą siatką zmarszczek, rozbiegających się promieniście w kierunku skroni i policzków i potoczyła bystrym spojrzeniem po rodzinnej wiosce, Capówce. Soboniowa była krzepką staruszką lat około 70, choć mocno już zgarbioną i pozbawioną kilku zębów. W śniadej jej twarzy przez długie lata zmaganej wschodnimi suchowiejami i przypiekanej promieniami słońca jaśniały jak dwie grudki lodu przenikliwe oczy barwy jesiennego nieba. Mówili we wsi, że wzrok Soboniowa miała jak na swoje lata nadzwyczajny i ku niezadowoleniu okolicznych mieszkańców nieraz docierał on tam, gdzie sięgać nie powinien. Soboniowa wciągnęła nosem powietrze pachnące żywicznym dymem unoszącym się z kominów. Spokojną wieś otulała cisza, przerywana czasem tylko dalekim szczekaniem psów i porykiwaniem oporządzanych właśnie zwierząt. Ale nawet te ostatnie, przed nocą dźwięki tłumiła gruba warstwa śniegu, zalegającego białymi czapami na dachach domów, stodół komórek i psich but, na gałęziach drzew i czubkach sztachet w płotach. Pojedyncze płatki opadały bezgłośnie i topiły się z ociąganiem na wspartych na płocie pokrzywionych reumatyzmem dłoniach Soboniowej. Dom Soboniowej znajdował się na małym pagórku. Mogła więc widzieć z niego niemal całą Capówkę. Z lewej strony widniała ginąca w lesie droga prowadząca do przystanku PKS, którym można było dojechać do Chmielowa i innych miast. Większych jeszcze i nieznanych. Na wprost po horyzont ciągnęły się pola, a za nimi w oddali migotały światełka pobliskiego miasteczka. Z prawej zaś strony, jeden za drugim, mościły sobie miejsca domy mieszkańców wsi. Za niewielką łączką, ogrodzoną drzewami wiśni i krzakami leszczynowymi, mieszkał jeden z dwóch we wsi starych kawalerów, Czarny Jan. Domiegał już 50 i nikt w Capówce nie wróżył mu żeniaczki, a i on po wprawdzie wcale się do niej nie spieszył. Po drugiej stronie drogi mieszkali Baraniuki. Maryśka, o której kiedyś marzyli wszyscy. Jędrna dupiasta o czerwonych ustach i wesołych oczach. Mimo urody i powodzenia, nie mając dobrego posagu i wielkiego wyboru, wyszła za suchego Józka, złośliwego konusa o rzadkich blond włosach, a w dodatku tak zazdrosnego, że nieraz rękę podniósł na swoją żonę, a jak się wściekł, to siły miał za 5 chłopa. Maryśka urodziła mu 3 wiecznie głodnych synów, zwanych we wsi kanciakami, bo kwadratowi byli od gór kartofli, które im matka codziennie na obiad dawała. Maryśka właśnie krzątała się po kuchni, szykując kolację dla swoich 4 mężczyzn, z niecierpliwością przygotowując się na film po dzienniku. Podobnież romans jakiś. Coś jak przyleciało z wiatrem. Wyobrażając sobie, jaki to piękny może być film o miłości, modliła się w duchu, żeby na drugim programie nie było przypadkiem meczu. W głębi, za gospodarstwem suchego Józka, mieszkała stara Zapasiukowa z pozostałym w domu synem Albinem, pijakiem i nierobem, jakich mało. Zapasiukowa była wdową, odumarł ją niedawno mąż. Jedyny, acz niedościgły wzór dla Albina, bo tak się zabić jak stary zapasiuk nikt, nawet nieodrodny syn, nie potrafił. Dalej przy drodze mieszkali latoszuki. Ona krągła, czerwona na gębie, wiecznie roztaczająca wokół siebie zapach gęsiego sadła. On na wschodnią modłę, długi niczym miesiąc i blady jak surowy. Obrany ziemniak odmiany astra, z wielkim nosem i smutnie opadającymi kącikami ust. Mieli dwie córki, Justynkę i Jaćkę. Obie panny na wydaniu, choć Jaćka lat 23 nieco już była przechodzona. Brzydsza też od młodszej siostry. Latoszuko dobrze się powodziło. Dzięki ciężkiej pracy i oszczędności posuniętej czasem do krańc skąpstwa. Pierwsi we wsi postawili murowany dom, a do Justynki chodził już od pół roku syn wójta z Chmielowa. Brzydka Jaćka w czasie wizyt adoratora siadywała na małym stołeczku pod drzwiami pokoju i nasłuchiwała z wiekami tłumionych chichotów i gorączkowych szeptów młodej pary. Dalej jeszcze Zośka Saboszuk, hodująca kolejnego pijaka i trójkę dzieci w domku ukrytym pod dębami. A obok jej córka Anetka z mężem Staśkiem, co jeździł do miasta na zarobek, a taki był chłopak obrotny, że dorobili się nie tylko telewizora, ale nawet i pralkę. Franią mieli i małego Fiata kupili, choć używanego. Dalej jeszcze Dominiki z gromadką dzieci, między którymi przewijała się bieda i wyła po kątach. W małej chatynce wśród jabłonek stary Gdaciuk w towarzystwie równie starego Budzika i małego Radyjka, które co i raz się psuło. Dalej wiecznie zwaśnieni Kobaszuki i Łobaszuki, a na samym końcu zaczynała się nowa wieś, gdzie mieszkał sołtys. Tam z okoli wzrok Słaboniowej już nie sięgał. I tak rozglądała się uważnie po okolicy, a na koniec jeszcze spojrzała za siebie w stronę Borku i chat na Sinokrejach, gdzie, jak mawiał Stasiek Butrym, same płaczki mieszkają. Stała tam chata grubej Berdy, którą synowie musieli karmić i wyprowadzać na podwórko, bo sama chodzić nie mogła od nadmiaru sadła, i kilka jeszcze innych chatynek przydrożnych, polnych i podleśnych, gdzie mało kto ze wsi się zapuszczał. Tymczasem opłotkami kryjąc się w cieniu i otrząsając z obrzydzenia łapki z lepkiego śniegu, przyleciał czarny kocur, zwany przez Słaboniową Mruczkiem. Mruczek był tłustym bydlątkiem o gęstym futerku, długich wąsiskach i oczach koloru brzozowych listków na wiosnę. Na łapkach miał białe skarpetki, a na brodzie kropelkę mleka. Przysiadł nieopodal, czekając niecierpliwie, aż Słaboniowa skończy swój wieczorny obchód i wleje mu trochę mleka do miseczki stojącej przy piecu. Mruczek oblizał się już rozmarzony. I już miała Słaboniowa wracać do domu, gdy coś pod lasem się poruszyło. Jakiś jakby chłop wielki w wysokiej włochatej czapie i w długim kożuchu wywróconym kudłami na wierzch. Wytężyła wzrok. Chłop z wyraźnym trudem, ale bez ustanku, brnął przez zaspy w stronę wsi. Jakiś spóźniony pijak wraca od ostatniego autobusu? Toż ostatni autobus półtorej godziny temu był, a nikt we wsi, tylko Czarny Jan taką wysoką czapę ma. A Czarny Jan musi w domu siedzi, bo okna się świecą. Słaboniowa wychyliła się jeszcze bardziej w przód, tak że omal nie przyleciała przez płot na drogę. Czarny wędrowiec zatrzymał się i popatrzył z oddali wyraźnie w jej stronę. Wydało się Słaboniowej, że gębę ma jakąś dziwnie długą, a choć był daleko, to jego oczy świeciły się niczym dwa rozżarzone węgle, ale blask ich był zimny i martwy, nieludzki. I zaraz też Słaboniowa poznała że to jakiś czarci pomiot, jakieś zło wcielone, co błąka się po polu i szuka ofiary. Nagle zimnica zrobiła się jeszcze gorsza, a we wsi ucichło szczekanie psów i beczenie bydła, jakby zwierzęta wywąchały parszywca i pochowały się w najdalszych kątach obórek.
A kurz, maro nieczyzna!
Syknęła Słaboniowa, czyniąc dłonią pradawny znak odpędzający złe uroki, po czym obróciła się 3 razy wokół siebie, mamrocząc coś pod nosem i popluwając przez lewe ramię. Czemu mruczyk przyglądał się z niekłamanym zdziwieniem. Stwór z tępym uporem ruszył dalej, kanciastym, sztywnym krokiem, nie przybliżając się do wsi, ale też nie oddalając się od niej. Pewien, że znajdzie to, czego szukał. Poprawiwszy pod brodą chustę w czerwone róże i zielone liście, Słaboniowa poszła w stronę domu, co i rusz, oglądając się za siebie. Zamknęła drzwi na haczyk, nalała mruczkowi mleka i siadła na zydelku. Oparta plecami o ciepłą ścianówkę, zaczęła obierać kartofle do zupy. Na następny dzień cienkie łupinki spadały drżącymi serpentynami do metalowego wiaderka, a krągłe, żółte kartofle wpadały z pluskiem do garnczka z wodą. Słaboniowa słuchała tykania drewnianego zegara wiszącego na ścianie koło kredensu i chrobotania myszy, które zimowały pod podłogą. W izbie było ciepło, czerwone ogniki wyzierały ze szpar między fajerkami i pełgały pod bielonych ścianach. Bruczek, opity mlekiem, umościł sobie legowisko na ławce przy piecu i zabrał się do wieczornej toalety. Wkrótce potem usiadła do łóżku i popatrzyła na wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem wiszący na ścianie. Maryja pochylała się z troską nad Słaboniową, jej kotem i jabłonką za oknem. Lecz z największym niepokojem spoglądała na swojego syna, który nieświadom swojej przyszłości dziecko jeszcze wnosił w górę rękę w geście błogosławieństwa. Ich czarne twarze były spokojne i zdawało się Słaboniowej, że cokolwiek stanie się złego na tym padole. Tych dwoje z tym samym wyrazem smutnych oczu będzie patrzeć na to, jak na mizerną kroplę w morzu nieszczęść tego świata. Tej samej nocy Anetka Samoszuków leżała na swojej nowej wersalce i płakała, a płakała cichutko, ze strachu, bo pod domem coś stukało, jakby koń chodził po betonowej wylewce, tylko na 2 nogach i tak wolniuśko i równo. I zdawało się Anetce, że przez okno coś zagląda do pokoju i patrzy na nią zimnymi oczami i coś chce jej zabrać. Tylko sama nie wiedziała, co by to mogło być. Leżała więc samotnie, nakryta kołdrą, sam czubem głowy, czekając świtu.